Chcę, bracia i siostry, podzielić się dzisiaj taką myślą, taką w zasadzie, która krążyć będzie wokół jednej cechy, którą każdy chrześcijanin posiadać powinien, każdy z nas posiadać powinien, a której brak powoduje, prowadzi do takiego duchowej ruiny, do duchowej takiej rozsypki. Jaka to jest cecha? Jest ona opisana w kilku miejscach Słowa Bożego. A pierwsze, które chciałbym odczytać, jest to list do Rzymian, rozdział 12, werset 11. 12 rozdział listu apostoła Pawła do Rzymian, werset 11. Czytamy takie krótkie tutaj stwierdzenie. W gorliwości nie ustawając, płomienni duchem Panu służcie. Czyli takie zalecenie skierowane, adresowane do Bożych dzieci, do wierzących chrześcijan, które brzmi, aby w gorliwości nie ustawać, ale płomiennym duchem służyć Panu. Nie ustawać w gorliwości. Właśnie na myśli mam gorliwość i o niej chciałem troszeczkę dzisiaj wspomnieć i tym się z Wami podzielić, bo jest to wspaniała cecha, wielce podążana w życiu z Bogiem, wręcz konieczna, aby posiadać. I Słowo Boże mówi, tak jak wspomniałem, wiele na ten temat. Drugie miejsce jest to list do Hebrajczyków. I tutaj chciałbym również odczytać 6 rozdział, a werset 11. 6 rozdział listu do Hebrajczyków, werset 11. Miejmy w pamięci poprzednie miejsce z listu do Rzymian, aby w gorliwości nie ustawać, ale płomienni duchem służyć Panu. I powiążmy też i z tym fragmentem. 6 rozdział, 11 werset mówi: pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca. Bracia i siostry, tak pomyślałem właśnie o gorliwości. Zobaczmy, jak ona wpływa istotnie na życie chrześcijanina, jak istotny ona ma wpływ na życie człowieka wierzącego. Gorliwość, która powoduje... Jest oczekiwana przez Boga. Przede wszystkim związana jest tutaj, myślę, z naszym osobistym duchowym życiem, z tym naszym osobistym duchowym rozwojem, z tym ciągłym dążeniem do tego, aby być bliżej Pana, aby jeszcze bardziej być do Niego podobnym. Myślę, że przede wszystkim o taką właśnie gorliwość dla życia z Bogiem, tego naszego codziennego chodzenia z Bogiem, myślę, że o taką przede wszystkim tutaj chodzi. O takiej właśnie pracy indywidualnie nad sobą, o takim zaangażowaniu każdego z nas właśnie w to, aby nasz rozwój duchowy przebiegał w sposób właściwy i prawidłowy, aby to, co nieświęte, to, co nieczyste, aby było eliminowane z naszego życia, a te rzeczy właśnie pożądane przez Boga, aby one mogły w nas się rozwijać i mogły jeszcze bardziej być w nas widoczne. To jest właśnie wyzbywanie się tego wszystkiego, co jest świeckie, wyzbywanie się tego, co grzeszne z naszego życia, a zdążanie do światłości, tego codziennego życia z Bogiem, tego codziennego chodzenia z Bogiem, tego codziennego przebywania z Bogiem, rozmawiania z Bogiem. Tak właśnie bym scharakteryzował, tak bym opisał tą właśnie gorliwość, o której czytam w Słowie Bożym, aby być gorliwym, aby gorliwie dążyć do tego, do tej społeczności, aby ona była bliższa i bliższa, nasza społeczność z Bogiem. Dodatkowo, oczywiście, można by tą gorliwość poszerzyć również o nasze zaangażowanie w życie zboru, zaangażowanie w sprawy pańskie, oddanie się, poświęcenie siebie, swoich zdolności, swojego czasu w tym właśnie kierunku, aby dzieło Boże się rozwijało. Nie tylko być, nie tylko egzystować w zborze czy w kościele, ale też właśnie dawać z siebie to, co właśnie, czym Bóg nas obdarował, aby mogli inni również korzystać z tego błogosławieństwa, aby być dla innych błogosławieństwem i aby również Boże Królestwo mogło się za naszym udziałem, za naszym też pośrednictwem, aby mogło się rozwijać. Także widzimy, bracia i siostry, gorliwość, która w tych przypadkach absolutnie jest nam niezbędna, jest nam potrzebna, aby tak swoje życie prowadzić. Słowo Boże mówi w tym ostatnim fragmencie z listu do Hebrajczyków, abyśmy zachowywali gorliwość taką samą w domyśle, jak była na początku w naszym życiu, kiedy poznawaliśmy Jezusa Chrystusa, kiedy oddawaliśmy swoje życie w Jego ręce. Przypomnijmy sobie właśnie te chwile, te czasy, jakimi byliśmy wówczas gorliwymi. I Przenieśmy to właśnie na dzisiejszy czas. Na pewno w naszym życiu upłynął różny okres od tej chwili, od tego momentu i takie pytanie, które zadałem sobie, zadaję i analizuję i patrzę, jak wygląda moja gorliwość dzisiaj, po tylu iluś latach od mojego nawrócenia, od mojego spotkania z Bogiem. Czy nadal jestem taki gorliwy? Czy jestem jeszcze bardziej gorliwy niż byłem kiedyś? Czy gdzieś coś się jednak wydarzyło, że tej gorliwości zaczyna mi brakować? Że dzisiaj muszę z przykrością i ze spuszczoną głową stwierdzić, że gdzieś mi tej gorliwości brakuje. Gdzieś to wszystko uszło. Kiedyś było inaczej. Ile razy słyszy się właśnie takie stwierdzenia, kiedyś to było tak i tak. To dlaczego nie jest tak dzisiaj? Co spowodowało właśnie, że moje życie nie jest takim, jakim było kiedyś? Słowo Boże mówi, że gorliwość powinniśmy zachować taką samą do zachowania pełni nadziei aż do końca, bracia i siostry, więc co nam Słowo Boże pokazuje? Że tutaj nie powinno mieć miejsca w żadnym wypadku właśnie coś takiego jak duchowe wakacje, jak taki duchowy letarg, taki duchowy odpoczynek. Ale właśnie gorliwość powinna nas prowadzić do zachowania pełni nadziei aż do końca. Słowo Boże mówi, że aż do końca. Ale niestety, myślę, że stwierdzimy również, stwierdzicie razem ze mną, że właśnie gorliwość ma... Jest taką cechą, która jest takim elementem naszego życia, charakteru, że potrafi, że ma to do siebie, że potrafi słabnąć. W jakiś taki sposób właśnie bardzo łatwy sposób ją zatracić. Jest taka bardzo jak gdyby ulotna. Myślę, że trudno mi jest to określić, wypowiedzieć, ale bardzo łatwy sposób jest ją po prostu zagasić. Stracić i po prostu obrócić w taki niebyt. Przejść w inny stan taki duchowy. No i właśnie Słowo Boże nas mobilizuje. Słowo Boże nas właśnie zachęca do tego, abyśmy czuwali, abyśmy patrzyli, sprawdzali, analizowali, czy w nas jest gorliwość. Bo bez gorliwości, zobaczmy co się dzieje. Werset 12 mówi, 6 rozdziału Listu do Hebrajczyków, abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Abyśmy nie stali się ociężałymi. Inne tłumaczenia tego wersetu mówią, abyśmy nie stali się leniwymi, aby nie stać się ospałymi, albo nie stać się gnuśnymi. To są wszystko takie właśnie synonimy tego słowa ociężałość. Taka duchowa senność, taka duchowa letniość, taka duchowa obojętność, co by nie było, idę po prostu, jestem w jakimś takim stanie zawieszenia, w takim letargu, takiej apatii. Słowo gnuśny, ja temu się troszeczkę bliżej właśnie przyjrzałem. Znaczenie słowa gnuśny to jest takie podstawowe, niechętny do działania. Niechętny do działania. Drugie znaczenie jeszcze bardziej mi się podoba. Taki, w którym, to jest taki stan... lub taki człowiek, w którym nic się nie dzieje. Człowiek gnuśny. Taki, w którym nic się nie dzieje. Taki właśnie leniwy, rozleniwiony. Taki po prostu, który jest, bo jest. Niechętny do działania. Nic się w nim nie dzieje. Taki człowiek, który lubi bezczynność. W niej się pogrąża. Więc bycie gnuśnym, no to widzimy, to jest właśnie jak gdyby kolejny krok do tego, kiedy traci się gorliwość do Boga, kiedy traci się tą żarliwość do Boga, to człowiek w następnym kroku popada właśnie w taki stan, takiego otępienia, takiej ociężałości, takiej gnuśności. W przypowieściach Salomona, 24 rozdziale o człowieku gnuśnym, tutaj jest taki jeden werset napisany, który chciałbym przytoczyć. Przypowieści Salomona, rozdział 24, a werset 10. 24 rozdział, werset 10. Czytamy tak. Gdy w dniu niedoli jesteś gnuśny, twoja siła zawodzi. Gdy w dniu niedoli jesteś gnuśny, twoja siła zawodzi. Bracia i siostry, ile w naszym życiu jest takich sytuacji, momentów, kiedy przychodzi trudny czas, kiedy przychodzi taki dzień właśnie niedoli. I Boże Słowo mówi, że kiedy człowiek jest gnuśny, no to nie poradzi sobie. w takich różnych problemach, nie poradzi sobie w tych różnych sytuacjach, kiedy jest taki właśnie obojętny, kiedy w nim nic się nie dzieje, kiedy chciałby mieć tą siłę, ale po prostu jej nie ma, bo dopuścił siebie do takiego stanu właśnie otępienia. Człowiek gnuśny, kiedy przyjdzie niedola, na nic zda się jego siła. Jego siła zawodzi. No tak chciałem właśnie wspomnieć, abyśmy zobaczyli, dostrzegli i zastanowili się, zobaczyli, jakie są konsekwencje braku gorliwości w życiu dla Pana. Jakie są konsekwencje i do czego możemy doprowadzić samych siebie, kiedy tej gorliwości zacznie w naszym życiu brakować. Do jakiego możemy doprowadzić siebie właśnie stanu, jakiego fatalnego duchowego stanu, do takiej duchowej apatii, do takiej duchowej niemocy, do duchowej bezsilności, do tego duchowego lenistwa. Dlatego, bracia i siostry, myślę, jak bardzo właśnie ważne jest, aby sobie z tego zdawać sprawę. I nie tylko zdawać sprawę, ale jeśli potrafimy w taki obiektywny sposób ocenić swój stan, to coś zrobić, przeciwdziałać, aby w takim stanie się właśnie nie znajdować. Aby się w takim stanie nie znajdować. A czasami, myślę, że takie przypadki zdarza się nam zauważyć, zaobserwować, że chrześcijanie potrafią w taki stan takiego zobojętnienia duchowego wpaść i tak trwają latami, latami, latami. Tracąc gorliwość, wpadają w ten stan obojętności i potrafią tak latami w tym egzystować, w zasadzie już uznając, że nic lepszego chyba nie może nam się w życiu przydarzyć. W zasadzie chyba nic lepszego już mnie nie czeka, zapominając o tym, że kiedyś życie z Bogiem wyglądało inaczej. I to jest takie ogromne niebezpieczeństwo, aby do tego się nie przyzwyczaić. Jeśli dzisiaj w takim stanie takiej duchowej apatii, obojętności, gnuśności się znajduję, absolutnie nie powinienem uznać tego, że jest to pewna prawidłowość. Może nawet patrząc dookoła, może patrząc na innych, przyjdzie mi na myśl, no inni wcale nie są dużo bardziej ode mnie gorliwi. Wcale nie pałają taką gorliwością, jaką powinni, więc widocznie tak to na wszystkich działa. Nie jest to absolutnie wyznacznik. Słowo Boże nas kieruje do tej bezpośredniej relacji z naszym Panem, do tej bezpośredniej relacji z naszym Bogiem. Mówi, w gorliwości nie ustawając, płomienni duchem Panu, służcie. Bracia i siostry, ale przecież nie jest dla nas tajemnicą, tym bardziej właśnie obserwując i słuchając tego wszystkiego, co dookoła nas się dzieje, że dzień przyjścia Pana jest coraz bliższy. Że ten czas przyjścia naszego Pana jest coraz bliższy. I chciałbym, abyśmy jeszcze otworzyli Ewangelię Łukasza, 21 rozdział. Tu jest właśnie opisany ten fragment. On mnie tak mocno zainspirował, aby nad tym tematem się właśnie zastanowić, którym dzisiaj się z wami dzielę. I Pan Jezus tutaj w tym 21 rozdziale Ewangelii Łukasza, werset 29 i poniższe, on jest nawet taki zatytułowany, taki tutaj nagłówek o wezwaniu do czujności. I pokazuje nam Słowo Boże. I Pan Jezus nam mówi o tym, w tym fragmencie Słowa Bożego, że ten czas Jego przyjścia jest bliski, żebyśmy patrzyli, żebyśmy właściwie odczytywali znaki, żebyśmy we właściwy sposób umieli ocenić sytuację i czas i położenie, w jakim się znajdujemy, żyjąc u schyłku wieków. I czytamy tutaj od 29 wersetu takie słowa. I powiedział im podobieństwo. Spójrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa. Gdy widzicie, że już puszczają pąki, sami poznajecie, iż lato już blisko. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, a wszystko to się stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Tak mówi Pan Jezus. Tak mówi i mówi, zwróćcie uwagę i obserwujcie to drzewo figowe, jak pojawią się na nim pąki, poznajecie, że lato jest blisko. I gdy to ujrzycie, wiedzcie, że blisko jest Królestwo Boże. Bracia i siostry, myślę, że tutaj nie mamy rozbieżności co do tego rozumienia tego fragmentu, iż tym drzewem figowym jest naród izraelski, jego odrodzenie się, to, że właśnie powstał z niebytu i te pąki jak gdyby właśnie na tym drzewie się pojawiły i wtedy wiadomo, że lato jest blisko. Dalej tu mówi Pan Jezus, że to pokolenie nie przeminie, za którego czasu właśnie to wszystko będzie się działo. Więc kiedy tak patrzymy, składamy ze sobą te fakty, to ja myślę, że nic innego nie przychodzi nam na myśl, jak właśnie to stwierdzenie, że naprawdę bardzo, 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 ale to bardzo blisko znajdujemy się powtórnego przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. A dodatkowe fragmenty, dodatkowe wersety, dodatkowe wydarzenia, które właśnie o tym świadczą, opisane są tutaj w tymże rozdziale powyżej, kilka wersetów. I na przykład mamy w wersecie 10 stwierdzenie Pana Jezusa, 9 i 10. Gdy zaś usłyszycie o wojnach i rozruchach, nie lękajcie się. To bowiem musi się stać najpierw, lecz nie zaraz potem będzie koniec. Wtedy rzekł do nich: powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Ile, bracia i siostry, z tych rzeczy się dzieje, my sami doskonale wiemy. Naród przeciw narodowi, królestwo przeciw królestwu, za naszą wschodnią granicą, kilkaset kilometrów od nas. Te rzeczy się dzieją, mają miejsce i to w naszym już bezpośrednim, można powiedzieć, otoczeniu. Naród powstaje przeciwko narodowi. To wszystkie rzeczy, one dzieją się na naszych oczach. Werset 25 i te poniższe, które tutaj są wspomniane. I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahucze morze i fale. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się. I wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście z głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. Pan Jezus tutaj opisuje i pokazuje bardzo ponury obraz i stan świata, jaki właśnie będzie podczas tu te chwile, momenty i wydarzenia poprzedzające Jego bezpośrednie przyjście. Ale zobaczmy, jaką wlewa otuchę, zobaczmy, jaką wlewa Słowo Boże nadzieję. Ale kiedy to wszystko zobaczycie, nie załamujcie się, ale podnieście wasze głowy i zobaczcie, bo odkupienie wasze jest blisko. Chwała naszemu Bogu. Odkupienie nasze, bracia i siostry, jest blisko. Te huczące morze, te fale właśnie, lęk bezradnych narodów. Ja tak poczytałem troszeczkę o tych huczących właśnie morzach, falach, to tsunami, które tak dobrze, myślę, jesteśmy z tym osłuchani, bo to w 2004 roku tam na Oceanie Indyjskim zatrzęsła się ziemia pod oceanem i to morze zaczęło ten ocean z taką ogromną prędkością właśnie pędzić, wytwarzać fale, które 300 tysięcy ludzi zabiły, które pochłonęły 300 tysięcy ludzkich istnień w jednej chwili, w jednym momencie. Nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę, że taka fala tsunami, ona pędzi z prędkością około 900 km na godzinę. Na wysokości kilku do kilkudziesięciu metrów potrafi kilka do kilkunastu kilometrów w głąb lądu się wedrzeć taka fala z prędkością 900 km na godzinę. Naprawdę nic się nie jest w stanie ostać. Tak to właśnie wygląda. Kilka lat później, nie tak dawno, w 2011 roku w Japonii, tam również była takie trzęsienie, to fala tsunami, tam ta elektrownia atomowa została zniszczona. Ogromna, największa dotychczas w historii dziejów ludzkości katastrofa, taka naturalna, taka ekologiczna właśnie, która miała tam miejsce i 19 tysięcy ofiar również pochłonęła i parę tysięcy, których dotąd w ogóle ludzi, nawet tych ciał nie znaleziono. Także potężne spustoszenia. To ja myślę, że nam dzisiaj, my żyjemy daleko od tego i tego nie ma, ale ja myślę, że ci ludzie, którzy w tamtych terenach żyją, jak to może usłyszą, jak coś tam zahuczy czy się trzęsie, to ich wyobrażenie, myślę, jest nieporównywalne. To oni doskonale wiedzą, co było, jakie może być, jakie to może przynieść skutki. I tak Słowo Boże opisuje, ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy. Na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale. Człowiek nie jest w stanie zrobić nic, ani zdążyć nie jest w stanie nawet uciec zbyt daleko. Także to wszystko dzieje się tak momentalnie, tak gwałtownie, tak szybko. I my, tak jak wspomniałem, bracia i siostry, te rzeczy oglądamy, o nich słyszymy, jesteśmy ich coraz bardziej świadomi. Tego wszystkiego, całego systemu gospodarczego, który taki jest, jaki jest, to wszystko jakby jakiś po prostu scenariusz, który dzieje się po prostu na naszych oczach. I w tym kontekście Pan Jezus właśnie wypowiada też kolejne słowa i od wersetu 34 chciałbym, abyśmy jeszcze do końca ten fragment, czy tych kilka wersetów doczytali. 34 werset i poniżej. Mówi Pan Jezus. I tu mamy na uwadze właśnie te wszystkie rzeczy, które się dzieją, o których wiemy, o których jesteśmy świadomi. Mówi, baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt i aby ów dzień was nie zaskoczył, niby sidło, przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. Bracia i siostry, widzimy tutaj naukę, zalecenie, pouczenie, podpowiedź Pana Jezusa dla nas szczególnie właśnie w tym czasie żyjącym i myślę, jak bardzo powinniśmy głęboko wziąć te słowa sobie do serca, aby nie być właśnie w tym dniu zaskoczonym. Nie być zaskoczonym, skoro mamy tyle przepowiedni, skoro mamy tyle właśnie wydarzeń, które poświadczają i codziennie jeszcze bardziej nas utwierdzają w przekonaniu, że przyjście Pana jest bliskie. To co powinniśmy, jak powinniśmy żyć? Ten werset 34 mówi, baczcie na siebie, czyli mamy zwrócić uwagę na siebie, osobiście, na swoje życie, aby nasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt. Zwróćmy uwagę, trzy rzeczy wymienione, obżarstwo, opilstwo, troska o byt. To jest to, czym ludzie żyją, to czym żyją ludzie bez Boga na co dzień, aby sobie tylko ten byt na tej ziemi zapewnić jak najlepszy, aby jak najwięcej posiadać, aby jak najwięcej gromadzić, aby jak najlepiej się czuć, aby jak najlepiej się też i najeść czy napić. I to jest właśnie to zajęcie umysłu właśnie nie rzeczami bożymi, nie rzeczami, myślami o wieczności, o przyszłości, co będzie później, tylko o tym, jak żyć teraz, jak teraz sobie zapewnić jak najlepiej. Bracia i siostry, jak to jest właśnie daleki stan od tego, którego oczekuje od nas Bóg. Ale popatrzmy, że właśnie nasze chrześcijaństwo, kiedy ono nie jest właściwie prowadzone, może do tego stanu również nas doprowadzić. Kiedy nie ma w nas tej gorliwości, kiedy nie pałamy tym życiem dla Pana, to znaczy, że co? To znaczy, że jesteśmy w tym czasie zajęci innymi rzeczami, które w naszym mniemaniu są dla nas ciekawsze. To znaczy, że dokonujemy innych wyborów, które w naszym przekonaniu są dla nas lepsze czy przyjemniejsze. To znaczy, że jesteśmy zajęci czymś innym niż myśleniem o Bogu i życiem dla Boga. To znaczy, że ta troska o byt, a może te inne rozkosze życia tego świata, które są możliwe i na wyciągnięcie ręki dla każdego dostępne, może one nam właśnie coś zastąpią. A one nas tylko wprowadzają w coraz większe takie otępienie. Coraz większe otępienie, kiedy zapominamy o tej gorliwości, którą powinniśmy pałać w życiu dla Boga. Mówi Słowo Boże, że to wszystko przyjdzie, niby sidło, że to są właśnie rzeczy takie, które tak bardzo potrafią człowieka związać. 36 werset, zobaczmy, to jest zalecenie Pana Jezusa. Czuwajcie więc, czyli mamy być czujnymi, czuwać, aby i jeszcze dalej właśnie czuwać jak? Modląc się cały czas, abyśmy mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. Zobaczmy, czy jest to jedna z treści naszych modlitw, wołania do Pana, aby właśnie od tego wszystkiego tego uniknąć, aby uniknąć takiego właśnie otępienia, takiego stanu, aby uniknąć tych rzeczy, które są opisane, przewidziane, które mają przyjść na ludzi żyjących bez Boga, a dla nas właśnie, aby stanąć przed Synem Człowieczym. Czy jest w nas takie głębokie pragnienie, aby znaleźć się w dniu przyjścia naszego Pana razem z Nim? Czy jest w nas takie głębokie pragnienie? Myślałem, bracia i siostry, o tym właśnie, że kiedyś przyjdzie taki czas, nastanie taki dzień, kiedy i te miejsca w tym zborze okażą się puste, kiedy Kościoła nie będzie. Ale jak to w życiu bywa, są, jak historia pokazuje, jak Pan Jezus uczy, właśnie są panny mądre i są głupie. Więc pewnie niektórzy sobie zlekceważą to wszystko, co jest mówione. Pewnie niektórzy odłożą sobie na później, a może kiedyś to będzie, a kiedyś się wezmę, ale jeszcze chwilę, jeszcze trochę i tak dalej, i tak dalej. Ale może się okazać, że to wszystko będzie po prostu za późno. I przyjdzie tutaj jakaś niewielka gromadka osób. Co wtedy zrobić? Ile, myślę, wtedy będą warte te wszystkie nasze starania, te wszystkie nasze zabiegania, to wszystko, za czym żeśmy pędzili, to wszystko, za czym żeśmy gonili, ile to będzie wtedy warte, kiedy dookoła będzie pustka, kiedy pojawi się ta właśnie pustka, że nie będzie brata, siostry, a Ja tutaj pozostanę z tym, co nagromadziłem i zdobyłem, a oni już na uczcie weselnej u Pana, a ja w pustym zborze. Tak sobie pomyślałem i wyobraziłem właśnie te puste miejsca i ten czas, który będzie potem. Jaki to jest czas ogromnej rozpaczy, rozdartego serca i poczucia zmarnowanej szansy. Poczucia ogromnie zmarnowanej szansy. Ale dzisiaj zobaczmy, bracia i siostry, mamy łaskę i mamy czas, aby to, co niewłaściwe, poprawić. Aby to, co złe, wyrzucić ze swojego życia. Aby w ten właściwy sposób ukierunkować swoje serca, swoje działania, swoje myślenia, swoją relację z Bogiem, aby skierować na właściwe tory. No to dzisiaj Pan Bóg jeszcze ten czas nam właśnie daje. Pochwycenia jeszcze nie było. Powtórnego przyjścia Pana jeszcze nie było. Ale nie wiemy, czy ono nie nastąpi. Dzisiaj, jutro, czy w najbliższym czasie, kiedy nie wiemy, jest to dla nas zakryte, nieznane. Dlatego zawsze, w każdym czasie powinniśmy przebywać, tak jak Słowo Boże mówi, w gotowości. Przebywać właśnie w czujności, aby nas ten dzień nie zaskoczył. Jaką mamy gwarancję, że położymy się właśnie i w czasie naszego snu to pochwycenie się nie odbędzie. Natomiast jest to, tak jak Słowo Boże opisuje, mgnienie oka. I nawet gdybyśmy widzieli to wszystko, w żaden sposób już przygotować się do tego, czy coś zmienić, nie będzie czasu. Nie będzie zwyczajnie czasu, więc przygotowanym być trzeba nieustannie, czy to kładąc się i zasypiając, czy budząc się i prowadząc normalnie w ciągu dnia swoje życie. Chciałbym zakończyć jeszcze dwoma fragmentami Słowa Bożego, te nasze wspólne rozważanie z Listu do Rzymian, rozdział 13, który mówi o tym przybliżającym się dniu. Chciałbym, abyśmy jeszcze bardziej sobie właśnie to podkreślić tym fragmentem Słowa Bożego, bo jest pokazane, jak należy żyć. Możemy sobie w czasie tego rozważania zadać to pytanie, czy jestem gorliwy. Dojdę do wniosku, nie jestem, to co mam zrobić? Jak zmienić to swoje położenie? No zacząć zmieniać swoje życie, zacząć zmieniać to, czym się zajmuję, zacząć zmieniać swoje myślenie. I Słowo Boże mówi nam, daje taką konkretną instrukcję w tym fragmencie. 13 rozdział Listu do Rzymian od 11 wersetu poniżej. A to czyńcie, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Postępujmy przystojnie, jak za dnia, nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości, ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać pożądliwości. Bracia i siostry, myślę, że prościej opisać się już tego nie da. Taka prosta instrukcja, krok po kroku, każdy z nas dla naszego życia. Zobaczmy, apostoł Paweł, on tutaj nawet pisze w liczbie mnogiej, siebie też jak gdyby włącza właśnie w to, aby odrzucać to, co jest ciemne, przyoblec się w zbroję światłości, postępujmy przystojnie, jak za dnia, nie w biesiadach, pijaństwach i tak dalej. I tak pisze apostoł Paweł właśnie. Zobaczmy, do ludzi wierzących, więc to tak bardzo jest też dla mnie wymowne, że czasem w życiu może się właśnie takie różne rzeczy, elementy po prostu zakraść i one spowodują, że ta gorliwość, cały ten zapał po prostu siądzie, że zacznie zanikać. A kiedy on zacznie zanikać, no to nasz stan zacznie się zmieniać. Będziemy tacy gnuśni, będziemy tacy otępiali, tacy niechętni do niczego, tacy leniwi, tacy obojętni i tak dalej, i tak dalej. No w takim stanie, kiedy Pan nas zastanie, to mam ogromne wątpliwości, że zostalibyśmy zabrani razem z Nim. Także rozważmy to, bracia i siostry. I to ostatni jeszcze fragment, ostatni werset z objawienia Jana, który Pan Jezus wzywa w Laodycei, ten zbór żyjący w 3 rozdziale, a w wersecie 9. Tutaj Pan Jezus z taką miłością, troskliwością odnosi się, mówi o tym, z jednej strony pokazuje na swoje działanie, ale pokazuje też, dlaczego ono takie jest. I czytamy tutaj w 19 wersecie, wszystkich, których miłuje. Pan Jezus mówi, wszystkich, których miłuje. To co? Karcę i smagam. I zwróćmy uwagę na te następne słowa. Bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Kogo miłuje Pan?
tego karci, tego smaga, do tego przemawia, do tego stara się naprowadzić na tą właściwą drogę, stara się właśnie ukierunkować, aby życie było właściwe, prawidłowe. I mówi, takie zalecenie kieruje, bądź wtedy gorliwy i upamiętaj się. Bądź wtedy gorliwy. Bracia i siostry, chciałbym wszystkim nam i sobie również życzyć tego, abyśmy takimi byli, jakimi oczekuje nas Pan Jezus. Abyśmy byli tymi właśnie gorliwymi przed Jego obliczem. Abyśmy byli gorliwymi w życiu dla Niego. Abyśmy byli gorliwi w tym oczekiwaniu przyjścia naszego Pana, które jest naprawdę bardzo bliskie. Niech nam Pan w tym dopomoże. Módlmy się właśnie też i prośmy, aby Pan Bóg dodawał nam siły, aby dodawał mądrości, aby pomagał, aby pokazywał, gdzie, w jakim momencie, z czego powinniśmy zrezygnować, a w jaką stronę się zwrócić, zaangażować, gdzie moglibyśmy jeszcze bardziej, gdzie możemy coś poprawić. Ja wierzę, że Pan Bóg będzie z nami współdziałał, kiedy nasze serce będzie pragnące i otwarte, aby tak było, bo współdziała ze wszystkimi ku dobremu, z tymi, którzy Boga miłują. Niech nas wszystkich Pan Bóg błogosławi. Ugnijmy nasze kolana i zwróćmy się do naszego Boga. Amen.
Święty, nasz żywy Boże, nasz